Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego października wita Państwa Krzysztof Bronk. Niemal cały nasz magazyn poświęcimy obradom synodu o nowej ewangelizacji. Naszym gościem będzie arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi. Swoimi refleksjami podzielą się też inni ojcowie soborowi, kardynał Szemborn z Wiednia i biskup Baksan z Czech. A program zaczynamy od pozostałych aktualności watykańskich. Zapraszamy.
W Watykanie opublikowano uzasadnienie wyroku w procesie byłego kamerdynera papieża. Przypomnijmy, że za kradzież zastrzeżonych dokumentów został on skazany na 1,5 roku więzienia i pokrycie kosztów procesu. Jak sprecyzowano, będzie to około 1000 euro. W uzasadnieniu wyroku podano, że Paolo Gabriele był świadomy tego, że postępuje niezgodnie z prawem. Sąd przychylił się do opinii biegłego psychiatry, który uznał oskarżonego za poczytalnego. Zastrzegł jednak, że jest to człowiek prostoduszny, który łatwo mógł dojść do subiektywnego i błędnego przekonania, że swym nielegalnym postępowaniem służy papieżowi.
Sąd dał też wiarę zeznaniom oskarżonego, który zapewnił, że nie miał wspólników. W uzasadnieniu podano ponadto, że kradzież czeku na 100 tysięcy euro oraz grudki złota uznano za nieistotną z punktu widzenia sprawy. Sędziowie przyjęli wersję oskarżonego, który twierdził, że przywłaszczył sobie te rzeczy nieświadomie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Może się od niego odwołać watykański prokurator.
Uzasadnienie wyroku zostało zaprezentowane dziennikarzom przez watykańskiego rzecznika. Ksiądz Federico Lombardi, który wcześniej mówił, że akt łaski ze strony papieża jest prawdopodobny, dziś wypowiadał się bardziej ostrożnie, twierdząc jedynie, że wciąż jest to możliwe. Przyznał też, że w Watykanie przygotowano już cele, gdzie Paolo Gabriele mógłby odsiedzieć wyrok. Aktualnie przebywa w areszcie domowym, powiedział ksiądz Lombardi.
Jeśli wyrok się uprawomocni, oskarżony odsiedzi karę w Watykanie. Aktualnie nie została podjęta żadna inicjatywa ze strony Watykanu, aby mógłby on odbyć tę karę we Włoszech. Choć traktaty laterańskie przewidują taką możliwość, brak jest konwencji w tej sprawie. Cele zostały przygotowane w koszarach żandarmerii watykańskiej za siedzibą redakcji L'Osservatore Romano.
Ksiądz Lombardi podał też, że na 5 listopada wyznaczono początek drugiego procesu w sprawie wycieku zastrzeżonych dokumentów. Tym razem oskarżonym jest watykański informatyk Claudio Sciarpelletti.
Uczestnikom synodu biskupów przedstawiono ujednolicony zestaw propozycji wysuniętych przez poszczególne grupy językowe. W auli synodalnej obecny był papież.
Na rozpoczęcie porannej kongregacji generalnej kardynał Tarcisio Bertone potwierdził, że pomimo dramatycznych wydarzeń na Bliskim Wschodzie nadal przygotowuje się wizytę delegacji ojców synodalnych w Damaszku. Jednak ze względu na poważną sytuację, jaka się tam wytworzyła, wyjazd opóźni się i nastąpi prawdopodobnie już po zakończeniu synodu. Będą też pewne zmiany w składzie delegacji, także ze względu na inne obowiązki, jakie mają jej członkowie, poinformował watykański sekretarz stanu.
Ponadto ojcowie synodalni dokonali wyboru 9 członków Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. 3 z nich reprezentuje Europę, mianowicie kardynałowie Christoph Schönborn z Wiednia, Peter Erdo z Budapesztu oraz włoski arcybiskup Bruno Forte. Na zakończenie kongregacji sekretarz generalny synodu odczytał łaciński list skierowany w imieniu ojców synodalnych do chińskich biskupów, którzy nie mogli przybyć do Rzymu na obrady.
Jeszcze przed południem uczestnicy obrad synodalnych powrócili do pracy w grupach, by zastanowić się nad poprawkami, jakie należy wnieść do zestawu propozycji. Dyskusja nad tym kontynuuje się po południu i tak będzie również jutro. Głosowanie ojców synodalnych nad ostateczną wersją zestawu propozycji planowane jest dopiero na sobotę, w ostatni dzień obrad.
Na synodzie poruszono liczne tematy. Które z nich dominują? Zapytaliśmy o to jednego z ekspertów obecnego zgromadzenia synodalnego, księdza Krzysztofa Mielnickiego z Drohiczyna. Jest on dyrektorem Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w tamtejszej kurii diecezjalnej.
Jednym z ważniejszych elementów, który z całą pewnością pojawi się w dokumentach posynodalnych, jest temat związany z małą wspólnotą, czyli z parafią. Kolejny bardzo ważny temat to temat rodziny, ale też liturgii. osób, które są w jakiś sposób wykluczone społecznie, temat oczywiście bardzo ważny młodzieży, a także katechezy dorosłych. Ciekawym było wystąpienie Prado Floresa, założyciela amerykańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji Świętego Andrzeja, który przywołał fragment Pisma Świętego mówiący o znalezieniu Pana Jezusa w świątyni. Porównał on naszą dzisiejszą sytuację do tej sprzed 2000 lat. W zasadzie wszystko mamy dobrze przygotowane i wydaje się, że już niczego nam nie brakuje, tylko gdzieś nam sprzed oczu zgubił się ten Pan Jezus. I tym zadaniem Kościoła powinno być odnalezienie na nowo drogi do Jezusa Chrystusa, naprawienie tej relacji.
Dodajmy, że wspomniany przez księdza Mielnickiego świecki audytor synodalny profesor José Prado Flores pochodzi z Meksyku. Związany jest z ruchem charyzmatycznym Odnowy w Duchu Świętym.
Obrady synodu biskupów w sposób nieunikniony odnoszą nas do Soboru Watykańskiego II, uważa kardynał Christoph Schönborn. Zdaniem metropolity Wiednia, podejmując się lektury soborowych dokumentów, trzeba się przygotować na niespodzianki. W kraju takim jak Austria teksty te nie trafiły do szerokiego odbiorcy. Znają je co najwyżej księża i profesorzy, uważa kardynał Schönborn. Myślę, że po 50 latach nie znamy Soboru i jego dokumentów. Oczywiście dużo się mówi o Soborze, o duchu Soboru, ale kiedy sięgamy do tekstów o liturgii, objawieniu, Kościele, dostrzegamy, że są to rzeczy dziś nieznane. Niekiedy zdajemy sobie sprawę, że odeszliśmy jednak dość daleko od tego, co Sobór powiedział. Nie od tego, co my sobie myślimy o Soborze, ale od tego, co Sobór rzeczywiście powiedział. W tym sensie dobrze rozumiem apel Benedykta XVI, by na nowo odczytać soborowe dokumenty. Pewien kardynał, znany nam wszystkim, Karol Wojtyła, kiedy powrócił z Soboru do Krakowa, nie zwołał najpierw synodu diecezjalnego, aby wyprodukować nowe teksty, ale zrobił antologię kluczowych fragmentów soborowych dokumentów i opatrzył je krótkim komentarzem, po czym rozesłał to po całej diecezji. Innymi słowy, od samego początku zagnał swój kościół do lektury dokumentów. Dzięki temu teksty te dotarły do ludzi. Tego nam zabrakło. W Austrii zrobiliśmy to dopiero teraz. Opublikowaliśmy w wielkim nakładzie przegląd najważniejszych tematów Soboru z krótkim komentarzem, aby wierni nabrali zamiłowania do czytania tekstów soborowych. Tak zwani ateiści w Czechach nie są wrodzy chrześcijaństwu, wręcz przeciwnie, są na nie otwarci. Często brak im jednak śmiałości, aby otwarcie wyrazić swoje zainteresowanie wiarą, uważa biskup Jan Baksant. Jest on ordynariuszem diecezji litomierzyckiej, która w Czechach uchodzi za najbardziej zateizowaną. Na synodzie biskupów reprezentuje on czeski episkopat. Ludzi niewierzących nazywa swoistą szarą strefą.
Ta tak zwana szedá zóna těch mnohých takzvaně ateistů.
Ta szara strefa to bardzo liczni, tak zwani, podkreślam to, tak zwani ateiści. Benedykt XVI, kiedy odwiedził Czechy, nazwał ich raczej agnostykami. Ja na podstawie własnego doświadczenia chcę zwrócić uwagę, że ta szara strefa nie jest nam wroga. Nie przesadzam. Mówię o tym, co widzę u nas, w północnych Czechach. Nie spotykam się na przykład z przypadkami szydzenia z religii, wyśmiewania chrześcijaństwa, co można jeszcze spotkać w regionach bardziej katolickich, jak na przykład Morawy. Nie ma u nas prześladowań, wrogich ataków, wręcz przeciwnie. Doświadczamy takiego cichego, nieśmiałego zainteresowania chrześcijaństwem. Oczywiście nie jest to zjawisko masowe. Zawsze ma to charakter bardzo osobisty, są to zawsze konkretni ludzie. To jest ta szara strefa ludzi, którym niekiedy nikt jeszcze o Chrystusie nie opowiadał, a jeśli już, to tylko jakieś głupstwa. Ta szara strefa nie jest dla nas stracona raz na zawsze. Nas Czechy, a zwłaszcza Czechy północne, często opisuje się jako postchrześcijańską pustynię czy pogorzelisko. Chciałbym jednak zapewnić, że nad tą pustynią wznosi się duch, a w tym pogorzelisku żarzą się jeszcze niewypalone węgliki. Trzeba je tylko rozdmuchać. Jest to zadanie dla ewangelizatorów, którym zależy na sprawach Chrystusa.
Którym o wiec Chrystową idę.
studiu gościmy arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z Białorusi. Witam serdecznie. Księże arcybiskupie, uczestniczy ksiądz arcybiskup w synodzie biskupów o nowej ewangelizacji. Wydawałoby się, że nowa ewangelizacja to przede wszystkim problem kościoła na zachodzie. Jak to jest na Białorusi? Czy problem nowej ewangelizacji również tam jest aktualny?
Szczęść Boże wszystkim, dziękuję bardzo za zaproszenie do studium. Nowa ewangelizacja dotyczy całego kościoła. W dzisiejszym świecie, globalizowanym świecie, te trendy sekularyzacyjne również przychodzą i na Białoruś. Tym bardziej oni tam odnajdują podatny grunt, ja bym powiedział. Przecież ten kraj, Białoruś, tak samo jak Rosja, Ukraina, w ogóle cały Związek Radziecki, to 3 pokolenia prześladowania wiary. I chociaż wiara została przekazana dzięki rodzicom naszym, dzięki rodzinom, starszemu pokoleniu, tak samo świadectwo męczenników, księża dwoili się i troili się, których było bardzo mało, aby w jakiś sposób otrzymać tą wiarę, ale mimo to była bardzo mocno uszkodzona. I szczególnie dla młodego człowieka dzisiaj te trendy sekularyzacji, relatywizmu moralnego, hedonizmu, są bardzo wpływowe. Człowiek bardzo podatny.
Księże arcybiskupie, a na Białorusi nowa ewangelizacja to tylko postulat, jakiś program na przyszłość, czy już coś w tym kierunku robicie?
Konferencja biskupów opracowała dosyć szczegółowy program, bardzo szeroki program, oczywiście opierając się na ogólnokościelnym programie, wytycznych kongregacji doktryny wiary. Tak samo wnosiliśmy niektóre swoje elementy i razem z Kościołem Powszechnym rozpoczęliśmy również ten rok wiary dla wzmocnienia wiary, dla odrodzenia tej wiary. Bo ogień wiary musi się palić, ale jeżeli my nie doprowadzimy gazu do kuchni, do płyty tej gazowej, to nie będzie się palił, ten ogień zgaśnie. Tak samo tutaj trzeba jakoś tą energię przyprowadzić do człowieka.
Co jest tym gazem, który ma pobudzić to?
To właśnie, co jest. Akurat o tym rozważa syno. To jest bardzo wiele rzeczy. Najpierw to Słowo Boże, przepowiadanie Słowa Bożego. I tutaj trzeba dobry rachunek zrozumienia zrobić. Jak Kościół dzisiaj go przepowiada, jak kaplan sam przepowiada, jak my katechizujemy, jak my odnosimy się do młodzieży, czy my chcemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, które młodzież dzisiaj stawia. Dalej, bardzo wiele pięknych wypowiedzi było o osobie kaplana. Może to trochę śmiesznie wygląda. Ja przyleciałem 6 października do Rzymu, czekałem na swój bagaż, byłem w koloracji i do mnie podchodzi pan jeden i mówi, czy ja należę do Opus Dei. Do Opus Dei? Dlaczego? Spytał mnie. Bo to tylko Opus Dei chodzi w koloracji widocznie. To jest problem dzisiejszego świata. Czy ksiądz jest autentycznie księdzem? Czy on żyje tym, co przepowiada? Jakie homilie my przepowiadamy? Może wzięliśmy tylko z internetu i przeczytaliśmy sobie, czy żyje tą prawdą? Czy tak samo katechista, czy żyje tą prawdą? Najpierw to Słowo Boże, dalej gdzie to Słowo Boże przepowiadamy? I synod bardzo mocno podkreślił parafię. My zawsze też tam na Białorusi, na wschodzie mówimy, że parafia jest centrum życia religijnego. Również centrum tego przepowiadania. Rodzina. Wiara zachowała się w byłym Związku Radzieckim tylko dzięki rodzinie. Ja dobrze pamiętam swoich rodziców, dziadka, babci, ci, którzy tak wiele uczynili, aby tę wiarę przekazać. Oni codziennie się modlili, uczyli nas katechizmu. Kościół był otwarty dzięki Bogu, ale nie było kaplana. Szliśmy każdej niedzieli do kościoła. Jak to opowiadam gdzieś na zachodzie, a po co? Mszy to przecież nie było. Tak, mszy nie było, ale było litanie, była droga krzyżowa, bo różaniec był. I dziecko wzrastało w świadomości, że niedziela jest dniem pańskim. Dalej, oczywiście, bardzo wiele dla młodzieży trzeba uczynić, bo młodzież jest bardzo podatna na takie sprawy, sprawy sekularyzacji. Trzeba wykorzystywać różne środki dla przekazania. My w kościele rozpoczęliśmy ten rok wiary i już od 5 października kopię cudownego obrazu Matki Bożej Buclawskiej pielgrzymuje po wszystkich parafiach. Chcemy, żeby te nawiedziny Maryi odbyły się w każdej parafii, a kiedy z parafii ten obraz opuszcza parafię i idzie do innej parafii, to kopia tego obrazu również chodzi po wszystkich rodzinach. Dlaczego włączyliśmy peregrynację tego obrazu Matki Bożej Buclawskiej? To sanktuarium będzie świętowało w następnym roku 400-lecie, jubileusz. Sanktuarium Buclawskie nazywane na Białorusi białoruską Częstochową i wiemy rolę Maryi w zbawieniu człowieka, ale również i w odradzeniu wiary, w przechowaniu wiary, w przekazaniu wiary. To sanktuarium jest bardzo ważne dla nas, dlatego to już konkretny punkt. Bardzo wiele innych punktów jeszcze jest. Chcemy w jakiś sposób doprowadzić ten gaz do duszy człowieka, żeby człowiek rzeczywiście żył tą wiarą i był mocny tą wiarą, żeby nie tak jak jakaś taka chorągiewka, tylko w którą stronę wiatr wieje, to tam się pokręci. Ale rzeczywiście wiarą Kościoła.
Księże arcybiskupie, synod biskupów to taka też okazja, żeby podzielić się sprawdzonymi metodami nowej ewangelizacji. Wspominał ksiądz arcybiskup o roli rodziny, o tym, że w rodzinie właśnie wiara wytrwała, o roli księdza, o roli kościołów, niedzielnej Eucharystii, czy w ogóle niedzielnej obecności w kościele. Czym jeszcze Kościół na Białorusi może się podzielić sprawdzonymi metodami ewangelizacji?
No, pobożność ludowa, różańczyk, koronka do miłosierdzia Bożego, tak samo pielgrzymki. Na pewno u nas nie ma tak wiele pielgrzymek, jak jest w Polsce, ale
być może więcej niż na Zachodzie.
No na pewno. Ale jak idą ci ludzie, no to wszyscy pytają, no jak to jest? Czego oni idą? Jakoś rozmawiam z władzami w jakiejś tam sprawie w Mińsku i mówię, że no pojutrze tam wychodzi pielgrzymka do Włocławia, 125 kilometrów. Co to znaczy pielgrzymka? No idą na pieszo idą. Co, nie można autobusem dojechać?
Tak zaczyna się ewangelizacja.
Tak, to jest bardzo ważne.
Świadectwo.
Potem sama liturgia. Dzisiaj też musimy zrobić rachunek sumienia, jaka jest nasza liturgia w kościele. Bo czasami to jest koncert jakiś. A jest to nie moja liturgia, nie kaplana, nie biskupa, a liturgia kościoła. Chrystus sam tam jest i są normy, według których trzeba. Ja widzę, jak ludzie lubią to, że to jest rzeczywiście liturgia tak przedstawiona w sposób bardzo dobry, dobrze przygotowany. Ludzie to lubią. Dlatego to też staramy się. Ja po prostu może chory trochę jestem na liturgię.
Dlatego, nie ksiądz arcybiskup jeden.
dlatego staram się, żeby ta liturgia była na takim dobrym poziomie. Oczywiście katechizacja sama. Nas katechizowali rodzice, babcie. Dzisiaj nie wystarczy jeszcze katechistów u nas, ale przygotowujemy, są już i w Mińsku kursy, i w Grodnie Instytut, i tak samo w Baranowiczach, więc ich będzie więcej, ale to muszą być ludzie też głębokiej wiary, ci, którzy żyją tą prawdą.
Księże arcybiskup, z czym ksiądz arcybiskup powróci na Białoruś? Czy na tym synodzie biskupów usłyszał ksiądz arcybiskup jakieś świadectwo, jakąś właśnie dowiedział się o jakiejś metodzie ewangelizacji, którą myśli, że dałoby się właśnie przenieść, przeszczepić na Białoruś?
No, znaczy ja przyjechałem z przemówieniem, w którym podjąłem problem wykorzystania środków masowego przekazu, ewangelizacji, bo uważam, że to jest taka najlepsza ambona, największa ambona. Te środki rozwijają się u nas nieźle, ale trzeba jeszcze dalej ich rozwijać. Bardzo wielu biskupów o tym mówiło. Dalej jeszcze raz podkreślić rolę parafii, tak samo współpraca z ruchami. Tutaj na pewno powinien być taki ruch dwukierunkowy. I proboszcz, i kaplan, który pracuje w parafii, kaplani, a tak samo ci, którzy przedstawiają te różne ruchy. Musi być jakieś dobre zrozumienie, pomoc jedne drugiemu. Tak samo bardzo ważnym dla mnie jest to, że bardzo często mówiło się o rozwoju dialogu pomiędzy wiarą a nauką. Uniwersytety w Mińsku, Grodnie, na Białorusi są otwarte na Kościół. Nas zapraszają często. Trzeba więcej to wykorzystywać. Trzeba tworzyć te kluby jakiejś inteligencji katolickiej, zapraszać naukowców i razem z nimi rozmawiać, bo wiemy dobrze, że kiedyś to mówiło się, że religia to jest opium dla narodu, a tylko nauka niesie światło, ale dzisiaj widać, że tylko samą nauką nie rozstrzygniemy wszystkich problemów, bo jeszcze istnieje problem moralny. Więc to dla mnie bardzo ważne było, a może najważniejsze ze wszystkiego właśnie nawrócenie. Nawrócenie tego, który przepowiada Ewangelię. Zaczynam od siebie. Kaplanów, konsekrowane osoby, katechiści i każdy inny człowiek. Bo jeżeli ja czegoś nie mam, to nie dam tego drugiemu. A ludzie widzą, czy ten, który przemawia, ten, który katechizuje, ten, który prowadzi jakąś pracę w kościele, jest tylko najemnikiem, czy rzeczywiście tym pasterzem, rzeczywiście tym, który może to uczynić. Bardzo wiele o tym się mówiło, o tym nawróceniu, od tego chciałby zaczynać. No i poza tym tak sobie dobrze przyjąć do serca i innym ludziom powiedzieć o tym i nauczyć ich, że główną misją Kościoła jest ewangelizacja. No zresztą to Chrystus powiedział, idźcie i nauczajcie.
Księże arcybiskupie, serdecznie dziękuję za rozmowę, za to świadectwo. Państwu przypomnę, że w naszym studiu był ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Białorusi. Bóg zapłać serdecznie.
Dziękuję, szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.